Cieszę się, że ksiądz Eugeniusz zapytał tylko żony, czy są same z mężami. Nie zapytał mężów. Musiałbym się zgłosić. I od razu by mi się zrobiło przykro. I rzeczywiście jest mi bardzo przykro już, że mojej żony nie ma ze mną. No, żyjemy w takiej dość trudnej sytuacji rodzinnej. Opiekujemy się moją teściową, która ma głębokiego Alzheimera. Kurczę, jaka szkoda. Kiedyś opowiadała mi dowcipy o teściowej. No ale o tym może jeszcze przy okazji powiem. Kochani, rozpocznę może tak dość przewrotnie. Ksiądz Eugeniusz znów powiedział fajnie dużo o Słowie Bożym, też przyniosłem. Też nie jest taki ściorany, jakbym chciał pewnie. Kiedy weźmiemy Biblię do ręki i tak zastanowimy się nad ilością tekstów dotyczących małżeństwa, to jest w ogóle to, co teraz mówię, to jest, na to mi kiedyś zwrócił dawno temu Walter Trobisz, więc myślę, że pewnie może to słyszeliście wielokrotnie. Ale gdybyśmy tak wzięli wszystkie teksty biblijne dotyczące małżeństwa, no to myślę, że byłoby tak optymistycznie licząc kilkadziesiąt stron. Włączając to na przykład całą pieśń nad pieśniami, moglibyśmy na przykład wrzucić to księgę proroka Ozeasza, pamiętacie tego proroka, któremu Pan Bóg się kazał obżenić z prostytutką, no i oczywiście wiele innych fragmentów, które gdzieś tam mniej lub bardziej zwięźle mówią o małżeństwie, kilkadziesiąt stron. W wydaniu Biblii Tysiąclecia to jest około 1500 stron, no tu widzimy edycji świętego Pawła, no komentarze są, wiemy, dużo stron, prawda? I teraz ciekawa rzecz, na to właśnie zwrócił mi Walter Trobisz, że jest jeden jedyny wiersz o małżeństwie, który jest w Biblii powtórzony aż czterokrotnie. Nie jestem takim szperaczem biblijnym, nie wiem, czy jest jeszcze jakiś jeden wiersz, który jest czterokrotnie w Biblii powtórzony, może są, ale ten jeden jest powtórzony aż czterokrotnie. Nie wiem, czy wiecie, ale język hebrajski czy aramejski nie posiadał stopniowania przymiotników. Czyli jeśli Żyd chciał powiedzieć, że coś jest naj, albo bardziej, albo naj, to po prostu to powtarzał. Tak? I do dzisiaj na przykład w czasie mszy świętej mówimy za prorokiem Izajaszem święty, 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 Pan Bóg zastępów, chociaż tylko dlatego, że Żydzi po prostu nie mieli słowa najświętszy, a my mamy. Ale mimo to powtarzamy święty, 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 prawda? Czyli jeśli Biblia czterokrotnie powtórzyła ten fragment Pisma Świętego na temat małżeństwa, znaczy, że mówi coś o małżeństwie bardzo, bardzo ważnego. Czyli innymi słowy, zresztą Pan Jezus też to stosował, nie? Mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, co moglibyśmy przetłumaczyć na nasze, uwaga chłopaki i dziewczyny, nadstawić uszy, bo będę mówił teraz coś bardzo, bardzo ważnego. Oczywiście wszyscy znamy, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie działać, w którą stronę nam skierować? wszyscy pewnie ten wiersz bardzo dobrze znamy. O, zadziałało, pięknie. Księga Rodzaju, rozdział 2, wiersz 24. Możemy go sobie wszyscy wspólnie powiedzieć. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Kochani, w tym wierszu trzy fundamentalne prawdy o małżeństwie, pewnie więcej, ale trzy fundamentalne prawdy o małżeństwie wyrażone za pomocą tych czasownikowych zwrotów, prawda? Czyli szukamy, opuszcza, łączy się i stają się jednym ciałem. O, widzimy tutaj pozostałe miejsca, gdzie ten tekst został przez Biblię zacytowany. W dyskusji o małżeństwie Pan Jezus mówi, że na początku tak nie było i przywołuje właśnie ten fragment dwa razy w Ewangeliach synoptycznych. I jeszcze później święty Paweł, słynny tekst z listu do Efezjan, na podstawie którego jest orzeczony, no w dużej mierze taki tekst, który jest takim mocnym świadectwem na temat sakramentalności małżeństwa, gdzie święty Paweł też odwołuje się do tego początku. Tutaj właśnie kolejny slajd oto z tymi podkreślonymi zwrotami. Czyli trzy takie fundamentalne elementy małżeństwa. Opuszczenie, połączenie i stawanie się jednym ciałem. Oczywiście nie będę mówił o wszystkim. Z organizatorami ustaliliśmy, że będę mówił o tym pierwszym elemencie, zanim małżeństwo zaistnieje, powinno nastąpić opuszczenie. Zanim przejdę do tego tematu, Taka refleksja statystyczna teraz będzie, uwaga. To z 2010 roku, 2011, tak, rocznik demograficzny z GUS. Przyczyny rozwodów w Polsce. To są takie przyczyny, wiecie, rocznik statystyczny podaje na podstawie deklaracji samych małżonków przede wszystkim, które w procesach rozwodowych przez nich były zdeklarowane. Czyli możemy założyć, że nie do końca one muszą być rzeczywistymi przyczynami. To są te przyczyny takie deklaratywne. Za chwilę do tego się odniosę. Oczywiście standardowo, i to jest kwestia od lat, największą pulę tych przyczyn stanowi niezgodność charakteru, potem niedochowanie wierności, nadużywanie alkoholu. O, na tym wykresie widzimy te trzy górne kreski, które pokazują, że w zasadzie niezależnie od lat, tutaj był taki moment, gdzie powiedzmy się coś tam zmieniło, ale zasadniczo te trzy przyczyny dominują. Reszta to jest naprawdę margines przyczyn podawanych, prawda? Tu widzimy taką ostatnią, najbardziej aktualną mi się udało ustalić. No nie widać tych napisów, bo jakość ryciny nie za bardzo, ale aż 57% to jest niezgodność charakterów. To jest tu musicie mi uwierzyć na słowo, ale tu pisze niezgodność charakterów. Proszę Państwa, tak sobie myślę, że ta niezgodność charakterów to jest taki wytrych, który często małżonkowie rozwodzący się stosują, nie chcąc zbytnio wchodzić w głębie problemu, który powoduje ich rozpad, ich małżeństwa. Dyskutowaliśmy kiedyś, pamiętam, z panią profesor Gałkowską na KUL-u na ten temat i właściwie nie udało mi się dotrzeć do jakichś takich bardziej aktualnych badań na ten temat. Myślę, że przydałyby się, jeśli mogę rzucić gdzieś tu w eter taki głos, to zachęcam naukowców, żeby się wzięli za to, żeby spróbowali zbadać prawdziwe, rzeczywiste przyczyny, jakie są. Bo jak się tak głębiej zastanowić, to trzeba byłoby się zastanowić, skąd się wzięła ta niezgodność charakteru, skoro się przedtem tak bardzo kochali i byli zgodni. Skąd się wziął ten alkoholizm, skoro go wcześniej gdzieś nie było? Skąd się wziął ten na przykład ta zdrada małżeńska? Przecież wiemy, że zdrady małżeńskie nie biorą się znikąd, tak. Muszą być jakieś głębsze przyczyny. I pamiętam, że ona nam mówiła, że to, wiecie, no to były jeszcze lata 90., kiedy o tym z nią rozmawialiśmy, że oni robili na KUL-u takie badania, właśnie badania kiedy takie głębsze, kiedy tych małżonków się zapytał właśnie o te przyczyny i ze zdumieniem, z wielkim zaskoczeniem okazuje się, że jedną z fundamentalnych przyczyn rozwodów, ona mówiła wtedy o około 40%. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, jakie to są dzisiaj, powiedzmy, procenty, no bo tak jak mówię, nie udało mi się dotrzeć do jakichś bardziej aktualnych badań na ten temat. Natomiast wtedy ona mówiła o około 40% małżeństw tak naprawdę rozpadają się wskutek jakiegoś problemu związanego właśnie z opuszczeniem. To jest zaskakujące. No słuchajcie, kochani, te wszystkie dowcipy o teściowej jednak nie biorą się znikąd. Coś jest na rzeczy. Tak jak mówiłem, moja teściowa swego czasu, jak jeszcze była sprawna umysłowo, w ogóle chcę powiedzieć, że z moją teściową to w ogóle bardzo ciekawa historia, bo się z nią się poznałem, ja się z nią poznałem wcześniej, zanim się poznałem z moją żoną. Zaprzyjaźniliśmy się we wspólnocie, a potem się okazało, że ma córkę i się poznaliśmy z tą córką. No i na tyle się przyjaźniliśmy zresztą całe życie, że ona zawsze przybiegała do mnie, jak jakiś nowy dowcip się pojawił o teściowej, to ona pierwsza mi go opowiadała. To wam opowiem jeden dowcip mojej teściowej, jeden z moich ulubionych. Niestety wszystkie dowcipy o teściowej, jak wiecie, są makabryczne. Idzie taki orszak pogrzebowy, no i taki gościu jeden patrzy na ten orszak, jakiś taki dziwny ten orszak, no bo krzyż z przodu, kwiaty, wieńce, potem trumna, no ksiądz tam gdzieś, nie? No i za tą trumną idzie facet z takim wielkim wilczurem, a za nim cały tłum takich facetów smutnych, że tak powiem, w prochowcach, z kapeluszami, prawda, z takimi. No i gościu się tak przygląda i taki zaciekawiony, kurczę, co tu się stało, nie? No i podchodzi do tego faceta z tym psem, no bo taki jedyny się wyróżnia z całego tłumu i mówi, panie, co to za pogrzeb, co tu się stało? Oj, panie, no teściowa moja umarła. Ojej, bardzo panu współczuję. panie, panie, a jak to się stało? Jak doszło do tej tragedii? Oj, panie, szkoda mówić w ogóle, ten pies ją zagryzł. Ojej, co za tragedia, co za tragedia. Panie, pożycz pan tego psa. Ustaw się pan w kolejce. No tak. Nieźle się śmiejemy, proszę państwa, to niewiele widzę teraz. Ręka do góry, tych z was, którzy są już ze ściany. Dobra, teraz ręka do góry, ci z was, którzy mają jeszcze teścia albo teściowo. Ręka do góry, tych z was, którzy szacują, że w 90% będą teściami. Mój eksperyment pokazał, że jednak problem jest poważny. Tak, proszę państwa, i nie można go lekceważyć. Chcę powiedzieć, że od 1994 roku prowadzimy z moją żoną kursy przedmałżeńskie dla narzeczonych. Taką naszą autorską metodą weekendową. Wiemy, że one budziły dużo kontrowersji, do dzisiaj budzą. Jedni mówią, że weekendy to nie bardzo, inni mówią, że bardzo. No, nie chcę w tą dyskusję teraz wchodzić. W każdym razie chcę powiedzieć, że na początku, bo to było bardzo takie elitarne środowisko, w duszpasterstwie prowadziliśmy, akademickim, i to były fajne pary. Generalnie do nas na kurs weekendowy, oprócz tego w diecezji oczywiście były tradycyjne prekany, prawda? Do nas na kurs trafiały takie pary elitarne, bym powiedział. Co więcej, no to były takie grupki, my przez ten weekend to się wręcz zaprzyjaźnialiśmy, spotykaliśmy się później po kursie i w ogóle, kurczę, fajne pary powstały. I wiecie co? W którymś momencie zdarzyło się takie wydarzenie, że spotkałem parę, pierwszą parę, która po naszym kursie się rozpadła. Do tej pory wszystkie pary, które przeszły nasz kurs, tworzyły fajne małżeństwa. I zresztą niektóre z nich do dzisiaj są, znaczy wiele z nich mam nadzieję, do dzisiaj są fajnym małżeństwem. No wiecie, mówię tak, bo zdaję sobie sprawę, jaka jest skala rozwodów dzisiaj. Głowa wstaje, znaczy włos wstaje, dęba, prawda? W każdym razie po raz pierwszy zetknąłem się, to było kilka lat po tym, jak rozpoczęliśmy te kursy, do mojej pracy, ja jestem katechetą, w szkole, do której pracowałem, przyszedł chłopak, patrzy, o Krzysiek, cześć, nie, fantastycznie cię było spotkać, widzę, że pracujesz z nami, no tak, coś tamtego. No słuchaj, mówię, co tam u was, pobraliście się w ogóle? Ten... A on mówi, no tak, o kurczę, no to ja już mówię, coś jest źle, nie? No i okazało się, że ja jeszcze wrócę do tego przykładu później, kiedy będę mówił. Krzyśka szczegółowo powiem, o co tam chodziło, ale powiem tylko tyle, że no, był to problem właśnie po raz pierwszy teściowy, problem teściów, prawda, relacji z teściami, który doprowadził do rozpadu tego małżeństwa. I później w naszej historii zetknęliśmy się jeszcze z kilkoma małżeństwami, w których też głównym jakby motorem zła w tych związkach była relacja z teściami. Czy to ze strony młodych, czy to ze strony teściów. Bo to nie jest tak, że teściowa jest wszystkiemu winna, żeby była jasność. Tak naprawdę problem jest bardziej złożony i skomplikowany, o tym chcę dzisiaj powiedzieć. To też jest opisane w naszej książce. Znów korzystając z tej mojej skromności, powiem tylko, że fajny rozdział do tej książki dołożył ojciec Ksawery Knoc. Tym bardziej ciekawa jest, myślę, już nie ze względu na nasze tu autorstwo. Dobrze, jedziemy dalej. A zatem, proszę państwa, no niewątpliwie opuszczenie jest... Można zabrać, nie, można zabrać. Opuszczenie jest takim punktem wyjścia do miłości małżeńskiej. Jeśli z tym opuszczeniem się zadzieje coś źle, to potem w małżeństwie nie dziwmy się, że też będzie coś źle. I w zasadzie mogłoby się wydawać, i to mówimy też z narzeczonymi, o tym też rozmawiamy, że właściwie o czym tu gadać? No przecież to się wydaje oczywiste, jak 2 dodać 2 równa się 4. Że małżonkowie, żeby stworzyć zdrowe małżeństwo, powinni najpierw jako młodzi opuścić swój dom po to, żeby weź i stworzyć nowe małżeństwo. Właśnie, no kurczę, nawet wydaje się czasami, że ci młodzi to tylko, zresztą za chwilę też o tym mówił, że tylko przebierają nogami, żeby jak najszybciej wyjść z domu i zacząć już swoje samodzielne życie, prawda? Pracuję jako katecheta młodzieży i rozmawiam z tymi licealistami, prawda, gdzie oni właśnie już często chcą się jak najszybciej wyrwać spod tego smycza mamusi, tatusia, prawda? A jednak okazuje się, że problem jest. Oczywiście, kiedy mówimy o opuszczeniu i ja zanim klikam na przykład to, to często zadaję narzeczonym takie pytanie, jeśli słyszycie słowo, że macie, że mężczyzna ma opuścić ojca i matkę swoją, to co ma zrobić konkretnie? No to wszyscy mówią, no tak, no to musi wyjść z domu, mieć własne mieszkanie i własną kasę. To jest pierwsza rzecz, która nam się nasuwa, kiedy słyszymy słowo opuszczenie. I ja wtedy opowiadam taki przykład, przykład prawdziwy, z kolei z doświadczenia mojej żony, no gdyby tu była, to ona by to opowiedziała. W każdym razie z kolei w jej pracy była taka sytuacja, że koleżanka z pracy, też w szkole, nauczycielka, poprosiła ją o rozmowę. I ta prośba wyglądała w ten sposób. Gocha, powiedz mi, czy ja jestem nienormalna? Kucha mówi, słuchaj, no bardzo jesteś normalna, nie rozumiem twojego pytania, nie? A ona mówi, wiesz co, bo wszyscy wokół mnie, moja teściowa, mój mąż, mówią mi, że jestem nienormalna. No ale o co chodzi, powiedz. Wiesz co, no mój mąż, bo to jeszcze w latach 90. było, więc w czasie tych przemian gospodarczych, jako młody chłopak, bardzo szybko gdzieś tam zrobił dobry interes, stał się niezależny finansowo, wybudował własny nowy dom, niezależnie od rodziców. No i kiedy mnie poznał, to już właściwie był bogatym człowiekiem, miał własny dom, niezależny i tak dalej. I pobraliśmy się oczywiście po ślubie, wprowadziliśmy się do tego domu. I teraz wyobraź sobie, że podczas, kiedy ja byłam w pracy, mój mąż, przepraszam, moja teściowa, mama mojego męża, przychodziła do nas do domu, bo miała własny klucz, wyciągała z szafy wszystkie koszule mojego męża, brała do siebie, prała je i prasowała jeszcze raz, ponieważ jej synowa nie potrafiła tego zrobić wystarczająco dobrze, a mąż, biznesmen, musiał wyglądać porządnie. I kurczę, oni się dziwią, że mi to przeszkadza. I mówią, że jestem nienormalna. Zobaczcie, proszę państwa, opuszczenie w znaczeniu fizycznym nastąpiło. Mieli własny dom, mieli własne źródło utrzymania. A problem dalej był. I słuchajcie, to małżeństwo przeżywało bardzo potężny kryzys z tego powodu. A więc widzimy, że na pewno, kiedy Pismo Święte mówi, że mężczyzna ma opuścić, to ma na myśli pewnie coś więcej niż tylko wyjść z domu i założyć własny dom i mieć własne źródło utrzymania. Czyli na pewno jest jakieś opuszczenie w znaczeniu psychicznym, psychologicznym, duchowym. I myślę, że tu jest prawdziwy problem, tu jest prawdziwy pies pogrzebany, bo nawet jeśli małżeństwa, wiecie, myśmy wchodzili w małżeństwo w czasach, kiedy bardzo wiele małżeństw musiało mieszkać z rodzicami. Oczywiście dzisiaj to już jest pewien standard, że lepiej, żeby nowe małżeństwo nie mieszkało z rodzicami, tak? Już jakby to też jest kolejny taki proces, który następuje, że jakby uwalniamy się od myśli o małżeństwie, o rodzinie wielopokoleniowej, tak? Która w jednym domu mieszka ileś tam pokoleń, dziadki, rodzice, wnuki, wszyscy tam spotykają się i tak dalej, tak? Oczywiście to jest dobrze, jeśli młodzi małżonkowie mogą wyjść z domu, ale to nie załatwia wszystkiego. Bo okazuje się, że mogą mieszkać też pod jednym dachem i być bardzo zdrową rodziną, która nie ma problemu z brakiem opuszczenia. Że tak naprawdę te warunki zewnętrzne są ważne, nie lekceważymy ich, ale nie są najważniejsze. I właśnie, i teraz to było ciekawe, że kiedy zgłębialiśmy ten temat, zauważyliśmy, że problem opuszczenia tak naprawdę w tym znaczeniu duchowym nie dotyczy tylko narzeczonych, a można powiedzieć wręcz, że nawet, może to będzie za ostro, ale nawet trochę mniej dotyczy narzeczonych niż samych rodziców. Tak? Czyli, że opuszczenie w pierwszej kolejności dotyczy rodziców. To rodzice w pierwszej kolejności powinni najpierw opuścić swoje dzieci. I teraz zadaję wam pytanie. Jak myślicie, w którym momencie życia małżeńskiego, albo inaczej, życia dziecka, rodzice powinni zacząć duchowo opuszczać swoje dziecko. Po urodzeniu. Proszę? W czasie ślubu. Jeszcze wcześniej. No. Wiecie, no, to jest rzeczywiście taki problem. Ale proszę państwa, no, tutaj ja się zgadzam z tą opinią. Właściwie w momencie, kiedy to dziecko się poczyna, albo kiedy się rodzi, wiecie, ja powiem tak, że jednak wezmę ten statyw, bo tu muszę coś pokazać teraz. Może nie zjedzie. I teraz tak. Ja sobie myślałem, że przecież jak ja wyszedłem i założyłem nową rodzinę, to jest oczywiste, że ja po prostu nie będę miał z opuszczeniem żadnego problemu. Sam zresztą chciałem rodziców bardzo szybko opuścić i to mi się udało. I zrozumiałem dopiero, że rodzice mogą mieć problem z opuszczeniem w momencie, kiedy urodziła się moja córka. Miałem ten przywilej, że byliśmy czwartym małżeństwem w Częstochowie, które brało udział w rodzinnym porodzie. Byłem przy porodzie mojej córki i zobaczyłem te czarne ślepia noworodka. Córa. Wziąłem ją na ręce. To wszyscy wiecie, tu główka, tu pupcia. Jeszcze takie coś odstaje. Popatrzyłem w te ślepia. Ja już byłem załatwiony. Śmiałem się później, mówię, żono, kurczę, wystrugam sobie taki kij, będzie stał i tych wszystkich kawalerów, co będą przychodzić, będę lał, gdzie popadnie. A jeszcze wiecie, ja jestem z tego pokolenia, co w latach 80. jeździło do Jarocina. Rokowcem nie byłem, ale tych panków widziałem, którzy tam z tymi czubami różowymi chodzili, prawda, i pogowali, prawda, w tym błocie i kurzu. I takie miałem wyobrażenie, kurczę, przyjdzie kiedyś taki koleś z gumą do rzucia, tu te różowe czuby będzie miał, tutaj będzie w tych cekinach cały, obejmie moją córeczkę, powie, chodź kochanie, idziemy, a ty staruszku spadaj. Nóż się w kieszeni otwiera, nie? No przecież wezmę kija i będę lał, po prostu będę lał. No słuchajcie, dopiero wtedy, myślę, można zrozumieć tych rodziców, którzy mają problem z tym opuszczeniem, prawda? Pamiętam, jak pewnego dnia moja córka miała lat 4, sąsiad z góry miał lat 3. Obecnie moja córka ma lat 26 i ma narzeczonego. Znów w mojej skromności się pochwalę, bo pewnie wszyscy słyszeliście, że chłopaki z Częstochowy wygrali turniej w Stanach Zjednoczonych na konstrukcję łazika męsjańskiego. Słyszeliście? Mój zięciunio jest w tym teamie. Przyszły zięciunio, przyszły. Okej, ale teraz tak. Więc wróćmy do moja córka lat 4, syn lat 3. Nie syn, sąsiad z góry. Sąsiad z góry lat 3. I moja córka z moją żoną poszły do lekarza. Ja byłem w domu wtedy i on często z góry tam schodził do niej, czy Ania chodziła do niego. W każdym razie bawili się razem. Tam jeszcze była starsza siostra tego Michała. W każdym razie pewnego dnia on zszedł do Ani. Jej nie było, ja byłem w domu, otwieram, a to taki berbeć, nie? Dziś, Ania! Ja mówię, no przykro mi, Michałku, ale Ania poszła z mamą do lekarza. Podkuwa najpierw. Potem broda zaczęła tak chodzić. Zrobił rejtana na wycieraczce, po prostu. Echo poszło na całą klatkę, więc spociłem się nieźle. Wziąłem go na ręce, szybko tam cicho, Michałku, zaniosłem go do mamy. No i potem moja żona wraca z córką, nie? Jej opowiadam całą tą sytuację, nie? I wtedy taka refleksja mojej żony. No widzisz? I co zrobisz z tym swoim kijem, jak kiedyś przyjdzie taki narzeczony, zrobi ci rejtana na wycieraczce i będziesz miał sumienie, żeby lać? No właśnie. Proszę państwa, oczywiście żartuję, ale prawda jest taka, że to jest problem nas, rodziców, że my musimy przejść pewien proces uświadomienia sobie, że dzieci nie są naszą własnością. My mówimy, moje dziecko, mój syn, moja córka, czy na przykład moja żona, to nigdy, pamiętajcie, osoby nigdy nie są w takim samym znaczeniu własnością jak mój telefon, mój laptop, czy mój samochód, czy mój dom nawet, prawda? Bo ludzie nigdy nie są naszą własnością. I my, rodzice, dzieci zostały nam powierzone na tylko pewien jakiś etap. I teraz psychologicznie rzecz ujmując, my mamy pewien problem jako rodzice. Bo, kurczę, wychowywaliśmy to dziecko, wstawaliśmy w nocy, widzieliśmy, jak gorączkuje 40 stopni i martwiliśmy się. Raz mi syn zginął w markecie i przeżywałem, biegałem, potem sobie mówię, jak jestem kretyn, prawda? I to wszystko, te wszystkie przeżycia, prawda? My całą tą historię znamy. I nagle przychodzi jakaś obca osoba na wychowanie, której nie miałem żadnego wpływu, i ona mi ten skarb wychuchany, wypieszczony po prostu bierze, zabiera i mówi, cześć staruszku. Tak to wygląda psychologicznie. I teraz ty musisz przejść jakiś proces w sobie, że tak, ja się muszę na to zgodzić. Właśnie taka jest, ja, wiecie, moim patronem jest Jan Chrzciciel, ja bardzo lubię tego gościa, bo on kiedyś powiedział o sobie, że moja rola jest taka, żebym ja się umniejszał, a Jezus, żeby rósł. I dokładnie taka jest rola nas, rodziców, w życiu naszych dzieci. Że na początku nasza rola w życiu naszego dziecka, jak ono jest niemowlakiem, jest bardzo wielka, no przeogromna, jedyna. Dziecko umrze, jak nas braknie, tak? Natomiast w procesie wychowania ono ma rosnąć, a my mamy maleć w jego życiu. Aż do momentu, kiedy on... I teraz, jeśli nie zrobiłeś nic, wtedy, kiedy ona miała lat 3, żeby nie wybrała takiego gościa, powiedzmy, nie mam nic przeciwko Irokezom, żeby była jasność, ale takiego gościa, który może ci się nie będzie podobał, to teraz, kiedy ona ma lat 18 czy 20, już nie próbuj. Po prostu musisz się zgodzić na jej wybór. Czas na to miałeś wtedy, kiedy ona była mała i kiedy jej nie powiedziałeś, jesteś piękna, księżniczko. Nie dziw się, że przyszedł jakiś koleś, który ci się teraz nie podoba, powiedział jej, jesteś piękna. Oczywiście to piękna mówię w cudzysłowie, bo wiemy, że tu chodzi o coś głębszego. I ona za tym pójdzie. A jeśli jej powiedziałeś, że jesteś piękna, kiedy miała lat 3, że jesteś dla mnie najważniejsza, jesteś najwspanialsza, to kiedy przyjdzie taki koleś później i powie, jesteś piękna, to ona powie, dobrze, sprawdźmy to. Rozumiecie? I to jest cała nasza rola, całe nasze tutaj kwestia z opuszczeniem dzieci. Wiecie, którzy rodzice mają największe problemy z opuszczeniem dzieci? Ci, którzy po pierwsze mówią, my żyjemy dla dzieci. Ja zawsze mówię narzeczonym, posłuchajcie, co mówią o was wasi rodzice. I bójcie się tych rodziców, którzy mówią, my żyjemy dla dzieci. Rodzice, którzy często mówią, my żyjemy dla dzieci, oni często zapominają o tym, że tak naprawdę oni przede wszystkim zostali powołani do małżeństwa i mają żyć dla siebie. Mają żyć, są przede wszystkim oni powołani do tego, żeby siebie wspierać w drodze do zbawienia. W drugiej kolejności oczywiście ich fundamentalnym zadaniem jest wychowywanie dzieci i też pomaganie im w drodze do zbawienia. To jest nasza misja, prawda? Natomiast kiedy dzieci odejdą, pamiętajcie, to może zabrzmi dziwnie, ale tak naprawdę dzieci są nam dane na chwilę tylko. Ja mam 4 dzieci i właśnie doczekaliśmy się czasu, kiedy nasz dom opustoszał. Chwila, trwała 28 lat. Ale teraz nas czeka, mam 51 lat, nie wiem, ile nam jeszcze przyjdzie żyć razem. No mam nadzieję, że do 70 dociągnę, chociaż jak będę tak intensywnie jeździł do Świdnicy, to nie wiem. W każdym razie, no jeszcze ze 20 dobrych lat nas czeka życie razem, być może samotnie. I co? No i proszę Państwa, i czasami jest problem. Tutaj taka znów grafika, karteczkę sobie przygotowałem, bo nie wszystko widać. Chodzi mi o tą górną część grafiki, to jest dość ważne. Zwróćcie uwagę, pierwsza kolumna pokazuje, to jest rozwody według czasu trwania małżeństwa par rozwodzących się. Zwróćcie uwagę, pierwszy szczyt rozwodowy, kiedy małżeństwa są młode, to jest taki szczyt rozwodowy pojawiający się często w związku z pojawieniem się pierwszych dzieci. Kiedy to, pojawienie się pierwszego dziecka w rodzinie zawsze jest wielkim kryzysem, który może być pięknym kryzysem, ale może się skończyć dramatycznie. I widzimy, że często się kończy dramatycznie. Jakbyśmy te dwa przedziały, no bo powiedzmy tu jest rozwód, ten pierwsza kolumna to jest pierwszy rok małżeństwa. No to jest powiedzmy niewielki procent, ale już dwa kolejne przedziały to jest, drugi przedział to jest od 2 do 4 lat, a trzeci to jest od 5 do 9. Gdybyśmy te dwa przedziały zsumowali, to mamy prawie 40% małżeństw. Więc bardzo dużo w tym pierwszym okresie, kiedy jest pierwsze dziecko. Pojawienie się kolejnych dzieci już nie jest takim problemem. Można powiedzieć, że trochę spada ten odsetek małżeństw, ale spróbujmy zsumować na przykład, proszę Państwa, przedział 15-19. To jest ten przedział tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, piąty, 15-19, tak? I 20-29. 22%, a jakbyśmy zsumowali jeszcze do tego też niemały przedział 10-14, to powstaje bardzo ogromna ilość małżeństw. I to są małżeństwa, które rozpadają się w momencie, kiedy dzieci dorastają i zaczynają wychodzić z domu. Zwróćmy uwagę, potężna grupa rozpadających się małżeństw. W naszej kulturze tutaj polskiej jeszcze długo było tak, że te małżeństwa rozpadały się psychicznie, formalnie dalej były w związku, ale żyli ze sobą jak pies z kotem pod jednym dachem. Teraz już są coraz odważniejsi i po prostu się rozwodzą fizycznie nawet. I co się dzieje? Tacy małżonkowie, i tutaj wybaczcie, ale często też nie jestem tutaj jakimś seksistą, żeby była jasność, ale niestety bardzo często to dotyczy tych rozwiedzionych kobiet starszych, dlatego teściowa. Bo facet, jak się rozwiedzie, on na ogół psychologicznie jakoś będzie sobie radził. Coś tam, zajmie się jakimś majstrowaniem w garażu, znajdzie sobie kobietę może, jakiś tam, no jakieś zaangażowanie sobie znajdzie. A kobieta z natury jest nastawiona na relacje. Skoro nie może żyć z mężem, dalej będzie żyła życiem swoich dorosłych już dzieci. I tu się może zacząć dramat. Prawda? Dlatego często jest problem, że rodzice, którzy nie radzą sobie z własną relacją, albo ich relacja się rozpadnie, zaczynają bardzo mocno żyć życiem swoich dzieci i tu dochodzi do dramatu. Okej. Ale opuszczenie, oczywiście tak jak mówi Pismo Święte, no też dotyczy dzieci przede wszystkim, prawda? To dzieci mają opuścić rodziców. I tak jak już powiedziałem, na ogół jest tak, że tutaj mam nadzieję, że ktoś mi też podpowie, że te 5 minut mam do końca, tak? Dobrze. Na ogół, tak jak powiedziałem, wydaje się to też truizmem, bo wydaje się, że dzieci przebierają nogi, żeby tylko z tego domu wyjść. No tak, tylko wiecie, jak przyjdzie co do czego, to się może okazać, że żona już nie gotuje takich fajnych zupek jak mamusia, która 20 lat miała doświadczenia w gotowaniu, a żona to nawet wodę potrafi przypalić, bo młoda matka. Że ten mężuś nawet żarówki nie za bardzo umie wymienić, bo twierdzi, że trzeba mieć do tego uprawnienia. A tatuś w domu z wszystkim świetnie sobie radził i teraz trzeba tatusia wołać, żeby żarówkę wymienił. No i zaczynają się problemy. Poza tym bardzo często się okazuje, że ta mama z tatą są bardzo wygodni, jeśli chodzi o pomoc. Zawsze mówimy narzeczonym, to jest bardzo fajne i korzystajcie z pomocy, to, że rodziny sobie nawzajem pomagają, jest fajne. Ale uważajcie. Znów podzielę się swoim doświadczeniem. Mieszkaliśmy przez pewien czas w sytuacji takiej, że myśmy mieszkali na górze. Moja mama, osobista moja mama, mieszkała pod nami. Mama już od dłuższego czasu była na emeryturze, teraz jest piękną kobietą, 87 lat. Mamusiu, dzięki ci za wszystko. I ta mama wtedy była młodsza, dużo miała więcej sił. Mówi tak, no wy cały dniami pracujecie, ja właściwie się tak nudzę tam na dole. No po prostu będę wam gotować obiady, przyjedziecie, będziecie mieć gotowy obiad i tak dalej. My tak troszkę nie tego. mimo że wykształceni doradcy życia rodzinnego, ale daliśmy ciała i zgodziliśmy się. No i przez oczywiście dłuższy okres czasu było całkiem fajnie, dopóki nie doszło do jakiegoś konfliktu między nami i w tym momencie usłyszeliśmy argument. To ja wam gotuję, a wy tacy. No i uświadomiliśmy sobie, że kurczę, o nie, to za wszystko można w różnych momentach najbardziej nieoczekiwanych zapłacić. Z całym szacunkiem oczywiście dla mojej mamy, to się skończyło bardzo dobrze. Teraz mama korzysta z naszych obiadów i obiadów mojego brata. Natomiast generalnie no to jest pewien problem. Prawda? Z jednej strony nam młodym jest wygodnie korzystać z pomocy rodziców, chętnie po to sięgamy, ale z drugiej strony to sprawia, że rodzice, ponieważ udzielają nam tej pomocy, bardzo, a jeśli jeszcze nie są na tyle dojrzali, żeby się odpowiednio do tego zdystansować, to często mogą wydobyć nie wiadomo w którym momencie taki argument typu my wam pomagamy, więc mamy do was większe prawo, do waszego domu. I tu się rodzi dramat. Tu się może zrodzić dramat. Bo no, rodzice powinni pomagać, jednocześnie zachować dystans, że wiecie, ile ja się muszę teraz na półtora roku moja młodsza córka jest już żoną fajnego, kudłatego męża. Właśnie nie ma irokeza, ale ma takie afro wielkie. Ten mój zięć, prawda? I ile razy ja, wiecie, ile razy ja się muszę ugryźć w język. Nie? I to jest, myślę, teściowie powinni mieć pogryzione języki. Jest taki mój tekst jeden, tak? Że teściowie powinni mieć pogryzione języki, tak? Żeby po prostu wiele razy no, nie powiedzieć za dużo, nie? Jeśli spytają, jeśli proszą o radę, chętnie jej udzielać, tak? Natomiast nie zrzędzić, nie marudzić, nie narzekać, prawda? No to jest wielka sztuka i wielka dojrzałość, zwłaszcza jak widzisz rzeczy, które do nóż ci się w kieszeni otwiera. Nie? Na przykład moje dzieci, a nie będę zdradzał takich rzeczy, za dużo bym powiedział. Powiedział, bo Agnieszka została z moją mamą w tej chwili, z teściową, no i mówiłem, jadę na konferencję, będę o was mówił. O, tylko tam nie mów za dużo. No więc dobra, muszę dotrzymać słowa. Dobrze. A więc widzimy, że czasami dzieci, mimo że z jednej strony jakby naturalnie chcą odejść, z drugiej strony jednak mogą często mieć problem z tym opuszczeniem. I teraz proszę Państwa, jak sobie poradzić tym trudnościom w opuszczeniu? Pewnie dużo można byłoby różnych fajnych rad tutaj dawać. Ja sprowadzę tego do dwóch głównych rad. Pierwsza rada jest taka, że my musimy sobie zdać sprawę, że rodzina to jest system relacji, tak? Systemowi psycholodzy się tym zajmują, że rodzina to nie jest zwykła suma osób ze swoimi, powiedzmy, cechami pozytywnymi, negatywnymi, tylko to jest z temperamentami, tylko to jest system relacji, widzimy, gdzie każdy oddziaływuje na każdego. Te strzałki czarne oznaczają wzajemne oddziaływania na siebie. Pierwsza rada jest taka, że opuszczenie powinno polegać na tym, żeby wyraźnie określić swoje świadomości przede wszystkim. To muszą zrobić i rodzice, i młodzi. Wyraźnie określić granice między rodzinami. I nawet jeśli nam się zdarzy mieszkać razem pod jednym dachem, uświadomić sobie, gdzie są te granice i je przestrzegać. Ich przestrzegać. Tak jak mówię, w czasach, kiedy myśmy z panią profesor Braun-Gałgowską rozmawiali o tych sprawach, to były jeszcze czasy, kiedy nawet w blokach małżonkowie musieli mieszkać ze swoimi rodzicami, nie? Jeden pokój był dla młodych, rodzice mieszkali gdzieś w stołowym, oni gdzieś tam w sypialce. I na przykład pani Maria mówiła, że ona zawsze udzielała narzeczonym taką radę, wstawcie zamek do drzwi w swoim pokoju. To w myśleniu rodziców mogło budować taki bunt. No jak to? Co, złodziei z nas robicie? Tyle lat wchodziliśmy do tego pokoju, bo był nasz, a teraz nagle zamek, nie? Oczywiście i rodzice powinni sobie w swojej głowie przestawić. Nie, tu nie chodzi o to, że jesteście złodzieje. Chodzi o zabezpieczenie jakiejś sfery intymności tego nowego małżeństwa, prawda? Oczywiście wiemy, że to jest sytuacja trudna. Dzisiaj może jest to już nieaktualne. Na ogół małżonkowie albo wynajmują sobie mieszkanie, albo jakieś szukają własnego. Jakoś sobie z tym radzą. Nie ma pewnie aż takich bliskich relacji. Ale ta granica między małżonkami powinny tutaj być. Bardzo łatwo te granice jest złamać. Podaję taki przykład, który też zdarzył nam się, kiedyś prowadziliśmy kurs w takim domu rekolekcyjnym i w tym samym domu, bo to był dość spory dom, w tym samym domu zajęcia prowadził z grupą rekolekcyjną kapłan z zakonu, który był właścicielem tego domu w Częstochowie. I to była taka grupa jakby takiego trzeciego zakonu z całej Polski, zjechali się tam do nich różni ludzie, tacy no to w starszym wieku generalnie, tak? Ja miałem wtedy może około 30 parę lat i przyprowadził do mnie zakonnik taką panią, która była uczestnikiem tych rekolekcji, tam w przerwie mówi, słuchaj, porozmawiaj, bo ona ma tam poważny problem rodzinny, nie? Pani około 60, prawda? I rozmawiamy. I ona mówi do mnie tak, wie pan, mieszkamy razem w jednym domu, dom jest duży, oddaliśmy dzieciom całe piętro, związani jesteśmy z oazą, my ruch domowego kościoła wiele lat, oni też z oazą, więc blisko kościoła. I wie pan co, no po prostu mam taki problem z tymi moimi młodymi. No niech pan sobie wyobrazi, że jak oni gdzieś idą, to kompletnie mi nie mówią, gdzie idą. A potem ludzie dzwonią, pytają się, gdzie jest mój Andrzej i ja nie wiem. Wiecie co, ja dziękuję Panu Bogu za Ducha Świętego, no to jest genialny wynalazek. Pomodliłem się tak chwilę w duchu i po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że to było genialne, co mi, ocencie sami zresztą. Tak nieskromnie powiem, to było genialnie. I tak mówię do niej, proszę Panią, niech Pani sobie wyobrazi, że oni mieszkają 100 kilometrów od Pani. I wyobraża sobie Pani, że oni wychodzą do teatru, dzwonią do pani i mówią, mamusiu, idziemy do teatru. Żebyś tak wiedziała. Tą książkę ilustrował mój serdeczny przyjaciel, grafik. Obdarzył ją takimi fajnymi, dowcipnymi rysunkami. Nie będę zdradzał, żeby zachęcić do... Ale właśnie między innymi tą sytuację też zilustrował w tej książce. Nie, że on trochę zmienił, że do marketu wychodzi. Mamusiu, idziemy do marketu, będziemy cię informować na bieżąco. Taki tekst. Więc to był jeden problem. Drugi problem, z którym przyszła, mówi, ale to było bardzo ciekawe, bo kobieta taka starsza jej tak tłumaczy, ona mówi, ojej, ma pan rację. No ma pan rację. Byłem zadziwiony, jak ta kobieta starsza, od takiego małolata w sumie, o połowę młodszego od niej, przyjmowała to. Już zmierzam do puenty. I druga sytuacja, ona mówi, no dobrze, ale wie pan co, jak idę do tej mojej synowej tam na górę, to ona nigdy nie ma dla mnie czasu. Zawsze jest czymś zajęta. Po prostu no, czuję się tam jak po prostu jakiś grad niepotrzebny. Nie chciałem jej powiedzieć, że jest gratem niepotrzebny. Ale proszę państwa, znów jej tak mówię, proszę panią, a gdyby ona mieszkała znów tak daleko i pani by chciała iść do niej, to co by pani zrobiła? No zadzwoniłaby pani, umówiłaby się pani z nią, ona by się przygotowała, że pani przyjedzie, przygotowałaby dla pani obiad, herbatkę, ciasto, prawda? Spędzilibyście fajny czas, a potem by pani wróciła do domu, a ona by wróciła do swoich zajęć. Jak pani tam wchodzi niezapowiedziana, w dowolnym momencie, ona sobie zaplanowała już jakieś tam zajęcia i tak dalej, i się pani dziwi, że ona nie ma dla pani czasu? Ma pan rację. To było fascynujące w niej. Także... Właśnie, to jest przykład na to, jak ta pani przekraczała granicę, nie? Wkraczała w granicę życia młodych bez uprzedzenia. Moja mama miała też taką tendencję, że wkraczała w naszą górę bez uprzedzenia, więc w którymś momencie zaczęliśmy zamykać drzwi i ona była bardzo zdenerwowana z tego powodu, pamiętam, ale później żeśmy ją przekonali, że jednak to jest fajne. Nie wiem, czy się przekonała. Proszę państwa, opuszczenie przez właściwe określenie hierarchii relacji. Drodzy państwo, Pan Jezus mówi, że powinniśmy kochać bliźniego. Ale czy znaleźliście, tak znacie Pismo Święte, podejrzewam, tak spróbujcie przelecieć myślami, czy znaleźliście chociaż jedno zdanie w Piśmie Świętym, w którym byłoby powiedziane, że wszystkich ludzi mamy kochać jednakowo? Mamy kochać wszystkich ludzi, ale nie mamy kochać wszystkich jednakowo. W naszym życiu musi wyraźnie obowiązywać hierarchia relacji. I w tym systemie rodzinnym, o nie, mam tu lasera, ale widzimy te fioletowe strzałki, te relacje między małżonkami są najważniejsze. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno pan Marek obecny tutaj, panie Marku, podobno pan Marek poleca młodym mamom, którym urodzi się dziecko, żeby wywiesiły sobie zdjęcie nad łóżeczkiem swego dziecka. Zdjęcie swego męża. Tak? To od pana wyszła ta porada?
Nie więcej. Ja wierzę, że najważniejszą osobą na świecie jest mąż.
Jest mąż, dokładnie. Pan Jacek, Jacek oczywiście, przepraszam. Emocje. Otóż, no właśnie, kochani, ja stykam się z tym w pracy z narzeczonymi, że po prostu oczy się otwierają ze zdziwienia. To jest przedziwne, bo oni przecież są w sobie zakochani, nie? Dla narzeczonych to nie powinno być problemem. Ale kiedy im mówię, że słuchajcie, jak się pojawi to małe dziecko, to musisz pamiętać to ciągle, kto jest dla ciebie najważniejszy, no to jest zdziwienie, bo przecież wydaje się, że... No i tu jest problem, nie? Właśnie ten pierwszy, teraz wrócę do tego przykładu, co wam powiedziałem, ten pierwsze małżeństwo, które nam się rozpadło po ślubie, było w sytuacji takiej, że po ślubie zamieszkali ze swoimi rodzicami, też na takiej zasadzie, że teściowie oddali im całą górę, mieli niezależne wejście, właściwie wydawałoby się, że idealna sytuacja materialna też, no może nie idealna, ale na tyle spokojna, że rodziny mogły funkcjonować osobno. I co się okazało, że teściu jednak bardzo mocno ingerował w to. Teściowa zawsze nawet firanki dyktowała tej synowej, jakie ma powiesić i tak dalej. Ten chłopak Krzysiek powiedział, kurde, ja już tego długo dłużej nie wytrzymam. I powiedział Ani, mówi, słuchaj Ania, wyprowadźmy się stąd, wynajmiemy sobie czas w Częstochowie, bo po prostu ja tego dłużej nie zniosę. Będzie nam trudniej, ale będziemy na swoim. I ona wtedy powiedziała mu słynne słowa, ja się nie wyprowadzę, moja mama jest dla mnie ważniejsza niż ty. Dramat jakiegoś pomieszania hierarchii relacji. My w naszej głowie musimy sobie ustawić właściwą hierarchię relacji. I to my jako rodzice i my jako dzieci, my jako teściowie, my jako młodzi. I to tutaj też było powiedziane pięknie przez księdza przed chwilą mojego poprzednika, prelegenta, że dzieci też muszą widzieć. To jest ciekawe, że dzieci są zachłanne na miłość, ale wiecie, dzieci naprawdę się czują bezpieczne, kiedy widzą, że mama, tata jest ważniejszy dla nich niż ono. To się może wydawać przykre dla dziecka, nie? Ja przytulałem moją żonę, oni się wbijali między nas, nie wolno się kochać, krzyczeli nam, prawda? Taki tekst moich dzieci. Ale to była świetna zabawa. Bo ja im pokazywałem, że moja żona jest dla mnie ważniejsza niż one. Nie? I tego trzeba uczyć się już od wczesnej, tego czasu. Kochani, w naszej książce, bo do tej pory zwróćcie uwagę, ja tak zwykle mówię o tym temacie teściów w taki negatywny sposób, że są problemy, trzeba zaradzić, ale przecież można na to spojrzeć jeszcze inaczej, już tak zmierzając do puenty. Że przecież zobaczcie, nowa rodzina jest szansą. Po pierwsze dla rodziców, nowy syn, nowa córka. Może tak trzeba spojrzeć. Nie gość z irokezem, tylko kurde, nowy syn. Tak? Fajnie, nie musiałem go wychowywać, gotowy jest. Kurczę. Jak nie umie przybić gwoździa, to go nauczę, a co? Wnuczki, kurczę, no fantastyczna nowa przygoda. Właśnie moja córka jest w ciąży, będzie rodzić na przełomie stycznia, lutego, będziemy po raz pierwszy dziadkami. Nowa rzeczywistość dla nas, prawda? Chociaż już się ćwiczymy, bo tam sporo takich wnuczków przyszywanych, ale to tak na marginesie. No oczywiście, to jest problem dzisiaj, proszę państwa. To jest dzisiaj problem. Dawniej, wiecie, nie było emerytury, były dzieci. Nie. A dzisiaj widzimy, co się dzieje. Koło nas tam powstał potężny dom opieki starców. 90 łóżek, prawda? I pełny, full. Bo młodzi nie czują jakiegoś obowiązku, żeby przejąć opiekę nad starszymi. My z wielkim wysiłkiem opiekujemy się naszą teściową. Naprawdę to jest ogromny wysiłek. Nie życzę nikomu takiego trudu, ale po prostu no, to jest dla nas absolutnie naturalne i oczywiste. ona kiedyś nas wycierała, kiedy byliśmy mali, prawda? Podcierała i różne inne rzeczy robiła. Teraz my się czujemy zobowiązani, żeby się nią zaopiekować. W normalnej rodzinie to powinno tak funkcjonować. Wiemy, że dzisiaj to jest wielki kryzys w tej przestrzeni. A dla młodych też jest to fajna szansa. Przecież można skorzystać z tego bogactwa doświadczenia rodziców. No właśnie, to jest znów problem dzisiaj, nie? Że starzy to starzy właśnie, wapniaki, nie znają się na tych komputerach, nie? No a my tutaj jesteśmy nowocześni. No i to jest problem. A tymczasem naprawdę można byłoby wiele, wiele skorzystać. Rodzice są też nośnikami pewnych wartości. Powinni być, prawda? No jeśli niosą złe wartości, to jest dramat prawdziwy. I trzeba nie lada wysiłku, żeby młodzi umieli przejść ponad tym. No, z całym szacunkiem bardzo kochałem mojego tatę, bo nawrócił się w którymś momencie i koniec życia spędził pojednany z Bogiem w świętej pamięci. No ale był taki czas, kiedy nie niósł prawdziwych wartości. Nadużywał alkoholu i po prostu no, nigdy go nie widziałem na kolanach na przykład. I ja musiałem przejść pewien proces, żeby poradzić sobie z tym brakiem wartości ze strony mojego ojca, prawda? I wiele, wiele dzisiaj rodzin w taką rzeczywistość chodzi. Tymczasem my starsi rodzice powinniśmy te wartości pielęgnować jakoś przede wszystkim między sobą i w ten sposób je jakoś tam przekazywać. No i oczywiście młodzi też mogą korzystać z naszej pomocy na różnych etapach naszego życia. Kochani, oj niewyraźnie wyszło mi to zdjęcie, jak się powiększy, to tak. Fajnie byłoby, gdybyśmy tworzyli takie rodziny właśnie, które są przepełnione miłością, nadzieją, umieją się wymieniać z całym dobrem, które ze sobą nosimy, jednocześnie szanując niezależność, szanując własne granice i ku temu zmierzamy, ku temu pewnie o to by chodziło. Pewnie nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli takie rodziny wielopokoleniowe, jak to dawniej było, gdzie był jakiś dziadek, który rządził całym domem i wszystkie pokolenia musiały tego słuchać, bo tym się nas straszy, kiedy się mówi o rodzinach wielopokoleniowych, ale myślę, że trzeba było wrócić do idei rodziny wielopokoleniowej w zdrowy sposób pojętej, która utrzymuje zdrowe relacje, która utrzymuje właśnie pielęgnowanie zdrowych wartości i służy sobie nawzajem. I tego sobie wszyscy nawzajem życzmy. Bóg zapłać.